Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę Państwu czytał, przeczytam drugą część pracy pana profesora Gawlikowskiego, która to praca znalazła się w książce Wielkie przemiany w Chinach pod tytuł Próba bilansu reform Deng Xiaopinga. I proszę Państwa, jak powiedziałem, część tej książki, własny wkład w tą książkę pan profesor nazwał charakter i dynamika reform Deng Xiaopinga. Część numer 2. Sfery i tempo przemian. Taki jest tytuł. Przemiany w Chinach od 1978 roku, kiedy to oficjalnie zostały rozpoczęte tak zwane reformy i otwarcie kraju na świat, były wielokroć większe i radykalniejsze niż zmiany dokonane w Polsce po 1989 roku. W Chinach objęły one nie tylko sferę gospodarczą, polityczną i ideologiczną, ale także wiele innych dziedzin. W Polsce zasadniczą kwestią było odzyskanie pełni suwerenności po okresie neokolonialnego podporządkowania Moskwie, a utrata władzy przez PZPR i upadek systemu komunistycznego narzuconego przez Józefa Stalina, służących jej dominacji, były prostą konsekwencją wybicia się znowu na niepodległość i dołączenia do świata zachodniego. Chiny komunistyczne były natomiast w pełni suwerennym państwem i tak zwane reformy były suwerenną decyzją tutejszego kierownictwa partii. Miały one przede wszystkim przywrócić stabilność polityczną w kraju i przyspieszyć jego modernizację oraz rozwój. Można dodać, że jeszcze podczas przywództwa Mao Zedonga, ten pan żył w latach 1897-1976, Chiny zaczęły normalizować swoje stosunki z USA i blisko współpracować z Zachodem, traktując go jako sojusznika w zaciekłej konfrontacji z Moskwą. To w wyniku reform doszło właśnie również do normalizacji stosunków z rozpadającym się Związkiem Radzieckim Michaiła Gorbaczowa. Kontekst wewnętrzny i międzynarodowy chińskiej transformacji, podobnie jak jej charakter oraz dynamika, były zatem zupełnie inne od przemian dokonujących się w Polsce. W Chinach zmiany miały charakter ewolucyjny. Zachodziły stopniowo, a kwestią kluczową było przejście od gospodarki upaństwowionej, w cudzysłowie, nakazowo-rozdzielczej, do rynkowej z własnością prywatną. Było to związane z odrzuceniem tak zwanego komunizmu koszarowego Mao, a ewolucją w kierunku miękkiego systemu autorytarnego, w cudzysłowie, nieco anarchicznego, coraz bardziej pluralistycznego i coraz szerszym zakresie opartego na rządach prawa. Z tym wiązały się także ogromne przemiany ideologiczne. Ponadto przemiany te objęły inne sfery o fundamentalnym wręcz znaczeniu. Były to przede wszystkim modernizacja kraju z urbanizacją i industrializacją, co oznaczało przejście dużej części ludności z cywilizacji agrarnej do industrialnej. Z tym wiązał się skok technologiczny i wręcz cywilizacyjny, a także wzrost dobrobytu dla dużej części społeczeństwa, choć w tej dziedzinie pojawiły się ogromne różnice społeczne i regionalne. Ponadto była to okcydentalizacja kraju, westernizacja w bardzo szerokim zakresie i ogromne przemiany kulturowe. Wreszcie z pozycji kraju samoizolującego się od świata w sposób niemal całkowity i to przez dziesięciolecia, Chiny przeszły do wszechstronnej współpracy międzynarodowej, stając się wręcz liderem procesów globalizacji. Procesy tego otwarcia na świat stanowiły prawdziwą rewolucję w różnych aspektach, także w sferze mentalnej. W ciągu 3 dziesięcioleci za życia jednego pokolenia kraj zmienił się nie do poznania. Zmieniło się życie całego społeczeństwa, a Chiny z pozycji zacofanego, peryferyjnego mocarstwa rewolucyjnego w cudzysłowie i trzecioświatowego również w cudzysłowie, kwestionującego cały ład międzynarodowy, stały się jednym z liderów współczesnego świata. Przepraszam. Stabilizującym światowy porządek, wręcz ratującym światowy system kapitalistyczny. Jak ujął to w 2009 roku David Miliband, brytyjski minister spraw zagranicznych. Stały się one także głównym partnerem politycznym, gospodarczym i strategicznym Stanów Zjednoczonych, a do pewnego stopnia również ich rywalem. Wraz z wejściem smoka, w cudzysłowie, na arenę międzynarodową zmienił się cały świat z systemu unipolarnego, dominacji jednego mocarstwa, czyli Stanów Zjednoczonych. Świat przeszedł, jak określają to niektórzy badacze, do chaotycznego układu wielobiegunowego, nazwanego również systemem G0, w którym żadne z mocarstw nie jest w stanie sprawować przywództwa w skali globalnej. Ma to także fundamentalne implikacje dla sfery cywilizacyjno-kulturowej, ponieważ po raz pierwszy od czasów oświecenia, od rewolucji przemysłowej i narodzin kapitalizmu w Europie Zachodniej, cywilizacja zachodnia przestała dominować w świecie i musi się uczyć partnerskiego traktowania cywilizacji konfucjańsko-buddyjskiej, zrodzonej w Chinach, jak również muzułmańskiej oraz indyjskiej, a nawet poszczególnych krajów z ich własnymi kulturami i tradycjami. Koncepcja dialogu między cywilizacjami i kulturami przyjęta przez ONZ w 1998 roku nabrała nowego znaczenia, gdyż rosnące w siłę niezachodnie mocarstwa, państwa i religie domagają się coraz większą stanowczością partnerskiego traktowania przez chrześcijańską cywilizację Zachodu. Zmieniły się za tym nie tylko Chiny, ale także cały świat. Aby ilustrować skalę tych zmian w Chinach, posłużymy się konkretnymi przykładami. Dziś Pekin, liczący prawie 20 milionów mieszkańców, przypomina Tokio, a jest nawet odeń bardziej monumentalny i lepiej rozplanowany, W końcu lat 70. zaś Pekin liczył zaledwie ponad 1 milion mieszkańców. I było to zupełnie inne miasto, z którego pozostały najważniejsze zabytki, kluczowe gmachy publiczne i układ głównych ulic w centrum. Ledwo w 1966 roku w ramach rewolucji kulturalnej rozebrano tam średniowieczne bramy i masywne mury otaczające starą część miasta, które pozostawało wciąż takie jak przed wiekami, w zasadzie parterowe. Budynki wyższe niż 5 pięter przy gigantycznej alei Chang'an, przecinającej miasto ze wschodu na zachód, można było policzyć na palcach. Jeżdżąc po Chinach, stwierdza się dzisiaj, że nie tylko wielkie metropolie zostały praktycznie zbudowane na nowo, ale dotyczy to także miasteczek powiatowych, a nawet wsi, gdzie trudno znaleźć domy sprzed reform Denga. Historycy lamentują, że w niebywałym tempie znikają bezpowrotnie świadectwa dawnych Chin i z trudem daje się niektóre z nich uratować. Nawet jednak te uratowane tracą dawny wygląd w nowoczesnym kontekście. Weźmy na przykład lamaistyczną świątynię harmonii i pokoju w Pekinie. Wzniesiona w XVIII wieku na niewielkiej wyniosłości dominowała swoimi złocistymi dachami nad szarymi parterowymi domkami okolicznej zabudowy. A obecnie z trudem można ją dojrzeć zagubioną i skarlałą wśród gigantycznych wysokościowców. Warto przypomnieć, że podstawowym środkiem transportu były w końcu lat 70. rowery, a towary nawet o tak ogromnych gabarytach jak słupy telegraficzne przewożono rikszami towarowymi albo arbami zaprzężonymi w wołu, muła lub i oszła na przyprzążkę. Na przedmieściach można było jeszcze spotkać karawany wielbłądów przewożące towary z Azji Centralnej. Poza głównymi ulicami samochód pojawiał się sporadycznie, a policjanci wstrzymywali rzeki rowerów, by przypuścić takiego rzadkiego gościa. Samochodów używali w zasadzie tylko dostojnicy państwa i partyjni, a z taksówek korzystali głównie nieliczni wtedy cudzoziemcy. Na podpekińskich drogach, dziś zatłoczonych niemożebnie samochodami wszelkich rodzajów i marek, jakaś ciężarówka pojawiała się raz na parę godzin. Chłopi w okresie żniw rozsypywali więc na jezdniach zboże do wysuszania, a kierowcy po prostu zwalniali, napotykając je. Od 2009 roku Chiny stały się największym rynkiem samochodów na świecie. Olbrzymie korki oraz smog dokuczają bardzo mieszkańcom miast. Gigantyczny program budowy autostrad oraz dróg ekspresowych z połowy lat 90. XX wieku został zrealizowany z nawiązką i w końcu 2011 roku kraj dysponował ich siecią o długości 85 tysięcy kilometrów. Pod względem rozmiarów, bo jeszcze nie jakości, niemal równą sieci w Stanach Zjednoczonych, na których drogi te są wzorowane. W 2012 roku Chiny mają dysponować systemem dróg ekspresowych i autostrad o łącznej długości prześcigającej Stany Zjednoczone, podczas gdy jeszcze w 1988 roku w całym kraju dróg ekspresowych było zaledwie 147 km. Dodać trzeba, że w dawnych Chinach dróg było bardzo niewiele. Poza cesarskimi drogami strategicznymi ruch na lądzie odbywał się głównie dróżkami wiejskimi i miedzami wśród pól. Dlatego głównym środkiem transportu towarowego i osobowego były tam taczki wynalezione właśnie w Chinach. Albo ludzie z koromysłami na plecach. A jeszcze w latach 30. XX wieku 70% transportu odbywało się morzem, kanałami i rzekami. Brak dróg i możliwości transportowania większych ciężarów były zasadniczym hamulcem rozwoju. Dlatego Sun Yat-sen żył w latach 1866-1925. Pierwszy prezydent uznawany za ojca narodu w swoim wizjonerskim programie rozwoju uznał za priorytet zbudowanie w Chinach nowoczesnych systemów transportu oraz komunikacji, w tym systemu portów i restauracji oraz rozbudowę przede wszystkim dróg wodnych. Na drugim miejscu stawiał zbudowanie sieci kolejowej, a na trzecim wielkiego systemu dróg ekspresowych łączących wszystkie ważniejsze miasta oraz dróg lokalnych. Postulował obok tego zbudowanie przemysłu kolejowego i samochodowego, choć zdawał sobie sprawę, że drogi te będzie wykorzystywał także transport tradycyjny. Współczesna budowa nowoczesnych sieci dróg jest zatem w Chinach przedsięwzięciem rewolucyjnym o historycznym wręcz wymiarze. Jeszcze bardziej spektakularny jest tam rozwój kolei wysokich prędkości, których budowa uzyskała najwyższy priorytet, gdyż zmniejsza znacznie natężenie liczby pasażerów w paliwożernych liniach lotniczych oraz w transporcie samochodowym, co jest istotne dla zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz rosnącego importu paliw płynnych. Prace nad pierwszą linią superszybkiej kolei, Bullet Train, rozpoczęto w Chinach w 2007 roku, a w połowie 2011 roku funkcjonowało już niemal 10 tysięcy kilometrów tych linii. W 2012 roku długość tych linii w Chinach ma przekroczyć ich długość we wszystkich innych krajach razem wziętych, a w 2015 łączna długość tych linii będzie wynosić 25 tysięcy kilometrów. Pociągi Harmony Express na linii Wuhan-Canton 968 km poruszają się ze średnią prędkością 313 km na godzinę, z prędkością maksymalną 394, czyli są najszybsze na świecie. No. A najbardziej spektakularne było otwarcie 30 czerwca 2011 roku z udziałem premiera Wen Jiabao. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, najbardziej spektakularne było otwarcie 30 czerwca 2011 roku z udziałem premiera Wen Jiabao linii Pekin-Szanghaj 1318 km. Zamiast podróżować 10 godzin, pasażerowie pokonują tę drogę w 4 godziny 16 minut. Istnieje możliwość skrócenia jeszcze czasu przejazdu przy osiągnięciu maksymalnej zakładanej prędkości. Można dodać, że wcześniej była to najbardziej obciążona długodystansowa linia w kraju, którą na dobę przemieszczało się 100 tysięcy ludzi. Wraz z budową superszybkiej kolei liczba pasażerów podwoiła się, a na tej linii odjeżdża 50 par pociągów na dobę. W godzinach szczytu jeden po drugim w odstępie 5 minut, czyli kursują częściej niż tramwaje w Warszawie. O trudnościach tej inwestycji może świadczyć najlepiej fakt, że całe torowisko zbudowano od nowa w sąsiedztwie starej linii, choć drogę nieco skrócono, prowadząc ją nowymi mostami i wiaduktami o łącznej długości ponad 1000 km, w tym przez najdłuższy most świata liczący 164 km i po drugim co do wielkości wiadukcie świata ponad 113 km, z wykopaniem 22 tuneli o łącznej długości ponad 16 km. Budowa trwała od 18 kwietnia 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku. Jak to bywa przy tak wielkich przedsięwzięciach, chiński rząd, urząd audytu doczekał się po zakończeniu prac wielu nadużyć i malwersacji, w tym także dokonanych przez terenowe organa władzy. Można wspomnieć, że w 2004 roku z centrum Szanghaju na lotnisko, czyli 40 km, uruchomiono pierwszą na świecie superszybką linię magnetyczną Maglev, na której pociąg porusza się nie dotykając toru. Jego szybkość operacyjna wynosi 431 km na godzinę, a czas przejazdu na lotnisko to 7 minut 20 sekund. Tę linię zbudowano w całości w eksperymentalnej technologii Siemensa. Inna podziwiana linia prowadzi z prowincji Qinghai do Lhasy w Tybecie, a oddano ją do użytku w 2006 roku. Liczy ona 1956 km długości, na długości 960 km biegnie powyżej 4000 m nad poziom morza. Najwyższe wzniesienie to 5072 metry nad poziom morza. Około 550 km biegnie po terenach wiecznej zmarzliny, a wagony muszą być tam hermetycznie zamykane jak samoloty i wyposażone w maseczki tlenowe. W pociągu jeżdżą dyżurni lekarze. Jest to najwyżej biegnąca linia kolejowa na świecie. Budowa ta wywołała protesty ekologów oraz Tybetańczyków, obawiających się przyspieszonej modernizacji i sinizacji swojego kraju, ale cieszy ona turystów i opracowuje się problemy jej rozbudowy. Ceny biletów w superszybkich kolejach chińskich są zbliżone do lotniczych. Część pasażerów wybiera więc wciąż transport tradycyjny. Przy budowie tych linii wybuchały nieraz różne afery finansowe, ujawniają się jeszcze pewne mankamenty systemu bezpieczeństwa. Ich budowa nie jest zatem jedynie pasmem triumfu. Plany rozbudowy linii magnetycznej spotkały się z tak silnymi protestami ludności, które miały dotyczyć, że w praktyce ich zaniechano. W każdym razie uruchomienie wspomnianych linii jest na pewno ogromnym sukcesem inżynierów chińskich, chociaż korzystali oni przy rozwoju tych projektów z dorobku technologicznego japońskiej firmy Kawasaki oraz niemieckiego Siemensa. A HRL odziedziczyła z przeszłości. Koleje o łącznej długości jedynie 27 tysięcy kilometrów, z tego prawie połowy w Mandżurii. Linii nie tworzyły tam przy tym sieci, lecz jak w początkach kolejnictwa w Europie, były to pojedyncze trakcje, często nawet jednotorowe, z jednego miasta do drugiego, jak na przykład kolej warszawsko-wiedeńska. W końcu 2010 roku długość linii kolejowych wynosiła już 91 tysięcy kilometrów i były to już rzecz jasna zupełnie inne koleje. W latach 90., kiedy zaczęto intensywnie je rozbudowywać, samych nowych linii powstawało ponad 1000 km rocznie. W 2010 roku strona chińska rozpoczęła planowanie 3 linii transkontynentalnych oraz negocjacje z 17 zainteresowanymi państwami. Plany te obejmują linię Londyn-Pekin z pokonaniem tego dystansu w 2 doby drogą z Pekinu przez druga taka trasa to z Pekinu przez Wietnam, Tajlandię, Malezję do Singapuru w 1 dobę, a trzecia linia z Pekinu do Indii i Pakistanu. Jest to największy projekt infrastrukturalny świata, a strona chińska oferuje technologię i sfinansowanie budowy. Linia kolejowa Chiny-Europa mogłaby zostać zbudowana w ciągu 10 lat. Oczywiście realizację tych projektów pociągnęłyby za sobą ogromne przyspieszenie procesów globalizacji. Proszę Państwa, przeczytałem drugą część pracy pana profesora Gawlikowskiego Charakter i dynamika reform Deng Xiaopinga, zawartej w książce Wielkie przemiany w Chinach pod tytuł Próba bilansu reform Deng Xiaopinga. Dziękuję za uwagę, zapraszam na część następną.